Proszę, otwórzmy nasze Biblię na psalmie 122. Psalm 122. Pieśń stopni Dawida. Uradowałem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pana. Nasze nogi stanęły w Twoich bramach, o Jeruzalem. Jeruzalem pięknie budowane jak miasto, w jedną całość zespolone, bo tam wstępują pokolenia. Pokolenia Pana do świadectwa Izraela, aby wysławiać imię Pana. Tam bowiem są postawione trony sądu, trony domu Dawida. Proście o pokój dla Jeruzalem. Niech się szczęści tym, którzy Cię miłują. Niech będzie pokój w Twoich murach i spokój w Twoich pałacach. Ze względu na moich braci i dla moich przyjaciół będę teraz Ci życzył pokoju. Ze względu na dom Pana, naszego Boga, będę zabiegał o Twoje dobro. Przez wiele lat mego chrześcijańskiego życia nie wiedziałem, jak czytać Księgę Psalmów. Byłem wychowany religijnie w takiej świadomości, że jest to księga jedynie poetycka. Że jest to księga, która mówi o ludzkich emocjach, że jest to księga, która jedynie zapisuje i przekazuje nam ludzkie modlitwy. Jednak jest to tylko połowa prawdy. Księga Psalmów jest księgą z jednej strony rzeczywiście opisującą modlitwy ludzkie. Z drugiej strony jest to księga modlitw Chrystusa, który przemawiał przez usta psalmistów. Ale jest to też księga nie tylko poetycka, ale księga teologiczna, pokazująca nam Boga, Jego sposób działania, wskazująca na Chrystusa jako tego, który jest w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem. I właściwe zrozumienie psalmów pomaga nie tylko w modlitwie, ale pomaga też w zrozumieniu istotnych prawd biblijnych. Nie przez przypadek, przez wieki, ta księga była szczególnie kochana w czasach reformacji i odrodzenia. I nie przez przypadek pierwszy Kościół przykładał wielkie znaczenie dla tych psalmów, które były czytane i śpiewane w Kościele. Dlatego też święty Paweł Apostoł w liście do Kolosan w 3 rozdziale, wersetach od 16 do 17 pisał: Słowo Chrystusa niech mieszka w was obficie ze wszelką mądrością. Nauczajcie i napominajcie się wzajemnie przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, z wdzięcznością śpiewając w waszych sercach Panu. A wszystko, co czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu i Ojcu przez Niego. Podobne słowa skierował też do odbiorców listu do Efezjan i czytamy je w rozdziale 5, w wersetach od 17 do 20. Dlatego nie bądźcie nierozumni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pana, a nie upijajcie się winem, w którym jest rozwiązłość, ale bądźcie napełnieni duchem, rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, śpiewając i grając Panu w swoim sercu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dla apostoła Pawła Księga Psalmów to było słowo Chrystusa. Wiedział on, że to Chrystus przemawia, Chrystus się modli, Chrystus naucza. Dla apostoła Pawła bycie pełnym Ducha Bożego, napełnianie się Nim, to napełnianie się Słowem Chrystusa. Słowem czytanym, Słowem rozważanym, Słowem nauczanym i Słowem śpiewanym. i dla apostoła Pawła. Księga Psalmów, która zawiera psalmy, hymny i pieśni duchowe, jest ważnym elementem nauki uwielbienia i dziękowania za wszystko Bogu i Ojcu w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. I kiedy czytamy psalm, albo modlimy się psalmem, albo śpiewamy psalm, to właśnie Słowo Chrystusa przemawia w nas i uczy nas, jak Bogu oddać cześć. To Słowo Chrystusa przemienia nasz sposób myślenia, nasz sposób działania i jesteśmy przepełniani Duchem Świętym. Dlatego uważnie, roztropnie podejdźmy do psalmu, który właśnie niedawno czytaliśmy. Niech ten psalm rozpali nasze umysły i pokazuje naszej duszy przeznaczenie Kościoła i niech prowadzi nas ku temu stanu, że będziemy rozumni i będziemy tymi, którzy oddają Bogu cześć w duchu i w prawdzie. I pamiętajmy, że tak jak nieczysta miłość rozpala umysły i wzywa duszę przeznaczoną do tego, by zginęła w pożądaniu nietrwałych ziemskich dóbr i w podążaniu za tym, co jest nietrwałe i sprowadza ostatecznie człowieka w najniższe miejsca i zatapia go w otchłani. Tak święta miłość Boża okazana nam w Chrystusie, okazana nam w Słowie Bożym, wzbudza nas do rzeczy niebiańskich i rozpala w nas to, co wieczne, ekscytuje naszą duszę tym, co nie przemija ani nie umiera i z otchłani naszych grzechów unosi ją do nieba. I psalm 122 jest psalmem przepełnionym miłością. Jest psalmem, który mówi o miłości Kościoła do Boga, ale też miłości Boga do Kościoła. I tak jak miłość jest zawsze czynna i zmierza ku uszczęśliwieniu tego, którego kocha, tak i nasza miłość wobec Boga musi być czynna i oddawać Mu cześć, uwielbiać Go. Mam nadzieję, że tego nauczymy się właśnie z tego psalmu. Jak czytamy na początku, jest to pieśń stopni Dawida. Jakie to ma dla nas znaczenie? Po pierwsze, pokazuje, że autorem tej pieśni jest król Dawid, ten, z którego potomek zasiądzie na tronie niezniszczalnym. Ten, którego cielesnym potomkiem będzie Mesjasz. Ale też widzimy, że zgodnie z tym, co mówił apostoł Paweł w Księdze Psalmów, mamy też pieśni. Mamy pieśni i są to pieśni duchowe, bardzo duchowe, bo napisane, podyktowane pod inspiracją Ducha Świętego. Jest to też pieśń stopni. W niektórych tłumaczeniach znajdziemy określenie pieśń pielgrzyma, gdyż była ona śpiewana w czasie pielgrzymowania do świątyni jerozolimskiej. I określenie pieśń stopni pokazuje nam też, że chodzi tu o wzniesienie się ku niebu, o pielgrzymce nie tylko do miejsc widzialnych, ale chodzi o pielgrzymowanie do samego nieba. Dosłownie jest to pieśń wzniesień, uniesień, kiedy Bóg unosi swój Kościół do nieba. Ale co to znaczy? Co to znaczy, że Kościół Pana Jezusa Chrystusa jest unoszony w Duchu Świętym do samego nieba? Czy to znaczy, że chcemy wstąpić tam, gdzie jest słońce, tam, gdzie jest księżyc, tam, gdzie są gwiazdy? O nie! My, wierzący w Jezusa Chrystusa, chcemy zajść o wiele dalej. Chcemy być w niebie, tam, gdzie jest wieczne Jeruzalem, gdzie są nasi współobywatele, gdzie są aniołowie. Na tej ziemi jesteśmy bowiem pielgrzymami, którzy zmierzają do swojej ojczyzny. Dzisiaj zdychamy w naszej pielgrzymce, ale przyjdzie dzień, kiedy będziemy radować się w tym świętym mieście, w tym mieście, gdzie Chrystus Pan jest świątynią. I w czasie pielgrzymki nie idziemy osobno, ale Bóg daje nam innych pielgrzymów, daje nam tych, z którymi razem idziemy, z którymi się wspomagamy i z którymi mamy jeden wspólny cel – górne Jeruzalem. I z tego się cieszymy, i z tego cieszy się psalmista Dawid, z tego cieszy się śpiewający Chrystus. Uradowałem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pana. Uradowałem się. I czy cieszysz się? Czy twoje serce rzeczywiście pała radością, wiedząc, że pielgrzymujesz do górnego Jeruzalem? Czy twoje serce jest przepełnione radością, kiedy kroczysz na nabożeństwo Kościoła? Czy podchodzisz do tego tak poważnie, jak żydowscy pielgrzymi podchodzili do pielgrzymowania do ziemskiego przybytku? A może jest inaczej? Może to jest jedynie smutny obowiązek i nie podchodzisz do niego poważnie? Zastanów się, drogi przyjacielu, jaki jest stan twojego serca i czy wiesz, dokąd zmierzasz, nie tylko w niedzielę, ale dokąd zmierza twoje życie i czy dzisiaj jesteś człowiekiem mającym pewność zbawienia, pewność przeznaczenia i wiedzącym dokładnie, dokąd idzie. Następnie zważ, przyjacielu, że psalmista w wersecie drugim mówi: nasze nogi stanęły w twoich bramach, o Jeruzalem. Zastanów się, jak wielkim szczęściem będzie dla ciebie, gdy twoje nogi staną w bramach Jerozolimy. Zastanów się, jakie to jest szczęście dla pielgrzyma, kiedy widzi cel swojej pielgrzymki. Ale zważ, że też psalmista mówi: nasze nogi stanęły w twoich bramach, o Jeruzalem. I już dzisiaj Kościół naszego Pana Jezusa Chrystusa stoi w bramach Jeruzalem. Już dzisiaj uczestniczy w niebiańskim nabożeństwie, w oddawaniu Bogu czci. Już dzisiaj przez najwyższego kapłana Jezusa Chrystusa ma dostęp do samego Boga. A kiedy to się dzieje? Dzieje się to w czasie nabożeństw, które sprawujemy w Dzień Pański. Dzieje się to w czasie sprawowania sakramentów, kiedy w Duchu Świętym Kościół zostaje uniesiony do nieba. Kiedy duchowo jesteśmy tam, gdzie jest Pan Kościoła, gdzie jest nasza głowa Jezus Chrystus. Autor listu do Hebrajczyków zwraca na to uwagę, co się dzieje i w czym Kościół ma udział w liście do Hebrajczyków w rozdziale 12, w wersetach od 22 do 29. Lecz podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do niebiańskiego Jeruzalem i do niezliczonej rzeszy aniołów, na powszechne zebranie, do zgromadzenia pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, do Boga, sędziego wszystkiego, do duchów sprawiedliwych, uczynionych doskonałymi, i do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, do krwi, którą się kropi, a która mówi lepsze rzeczy niż krew Abla. Uważajcie, abyście nie odtrącili tego, który przemawia. Jeśli bowiem tamci nie uniknęli kary, odtrąciwszy tego, który na ziemi mówił, tym bardziej my, jeśli odwrócimy się od tego, który przemawia z nieba, którego głos wstrząsnął wówczas ziemią, a teraz obiecuje, mówiąc jeszcze raz, wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. A słowa jeszcze raz ukazują usunięcie tego, co się chwieje, jako tego, co stworzone, aby pozostało to, co się nie chwieje. Dlatego otrzymując królestwo niezachwiane, miejmy łaskę, przez którą możemy służyć Bogu tak, jak Mu to się podoba, z czcią i bojaźnią. Nasz Bóg bowiem jest ogniem trawiącym. Bóg jest w niebie, ale my podchodzimy i mamy do Niego dostęp. Nasze nogi stanęły w bramach niebiańskiego Jeruzalem. I kiedy przychodzimy do Boga na niedzielnym zgromadzeniu, to bierzemy udział w powszechnym zebraniu, w zgromadzeniu pierworodnych, tych, którzy są zapisani w niebie, ale też mamy dostęp do sędziego wszystkiego, duchów sprawiedliwych, uczynionych doskonałymi i do pośrednika nowego przymierza Jezusa. Niesamowite. Jeśli zdamy sobie sprawę, co dzieje się na nabożeństwie, to wtedy powiemy: uradowałem się, i zobaczymy wielkie szczęście, że nasze nogi stoją w bramach Jerozolimy i że słyszymy głos z nieba, kiedy zwiastowane jest Słowo Boże i kiedy nabożeństwo sprawowane jest zgodnie z Bożym obrządkiem. I dlatego poważnie podchodźmy do nabożeństw i rzeczywiście niech to dzieje się z czcią i bojaźnią, wiedząc, do kogo i przez kogo przystępujemy. I zobacz, jesteś jeszcze w drodze, ale zobacz oczyma duszy, że już jesteś obywatelem tego świętego miasta i nie przestawaj się z tego faktu radować. Już masz przystęp do Boga, już masz udział w niebiańskim misterium. Wszystko to wypełniło się w Kościele naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego też w innym psalmie, w psalmie 84, w wersecie 4 czytamy: błogosławieni ci, którzy mieszkają w Twoim domu, nieustannie będą Cię chwalić. Sela. Słowo sela, pauza, zastanów się, podkreśla wagę tego, o czym jest mowa. Błogosławieni, którzy mieszkają w Twoim domu, nieustannie będą Cię chwalić. Mieszkasz jako chrześcijanin, jeśli nim jesteś, w domu Boga. I chrześcijanie chwalą Boga i to jest błogosławieństwo. Wielka łaska. Dlatego psalmista wykrzykuje: nasze nogi stanęły w Twoich bramach, o Jeruzalem. Ale o które Jeruzalem mu chodzi? Przecież tak nazywa się ziemskie miasto, które było cieniem, było zapowiedzią Jerozolimy niebiańskiej. Przecież nie jest niczym wielkim. Jeśli kogoś stać, kupić bilety, zarezerwować nocleg i pojechać do Jerozolimy, może to zrobić zarówno człowiek wierzący, może to zrobić ateista, może to zrobić gnostyk, może to zrobić każdy, pod warunkiem, że posiada odpowiednie środki finansowe. Dlaczego zatem Duch Święty wypowiada te słowa przez usta króla Dawida? Czy to jest ta Jerozolima, do której nasz Pan w Ewangelii według świętego Mateusza w rozdziale 23, w wersecie 37 mówi: Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy są do ciebie posłani. Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, tak jak kokoszka gromadzi swoje kurczęta pod skrzydłami, a nie chcieliście. Czy chodzi tutaj o miasto, które duchowo nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też nasz Pan został ukrzyżowany, jak czytamy w Objawieniu w 11 rozdziale, w wersecie 8. Nie daj Boże, abyśmy myśleli, że chodzi o ziemską Jerozolimę. Jest to przecież oczywiste, że chodzi o Jerozolimę niebiańską, że chodzi o naszą Matkę, o której apostoł Paweł w liście do Galacjan w 4 rozdziale, w wersecie 26 pisze: Natomiast Jeruzalem, które jest w górze, jest wolne i ono jest Matką nas wszystkich. Chodzi o to miasto, o którym apostoł Paweł mówi: mamy budowlę od Boga, dom nie ręką uczyniony, wieczny w niebiosach. Chodzi o miasto, o którym święty Jan w Objawieniu w 21 wersecie w 2 rozdziale. Chodzi o miasto, o którym pisze apostoł Jan w Objawieniu w 21 rozdziale w 2 wersecie. A ja, Jan, zobaczyłem święte miasto, nowe Jeruzalem wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak oblubienica przyozdobiona dla swego męża. To miasto jest oblubienicą. To miasto jest kościołem. To miasto jest tą, którą ukochał nasz Pan Jezus Chrystus. Dlatego jest piękne, dlatego jest święte, dlatego jest sprawiedliwe, bo On obdarował je tymi przymiotami. Dalej, w psalmie 122 psalmista w wersecie 3 wyśpiewa: Jeruzalem, pięknie budowane jak miasto, w jedną całość zespolone. Drogi przyjacielu, kiedy Dawid wypowiadał te słowa, to ziemskie miasto zostało już ukończone i zamieszkałe, ale miasto niebiańskie nie zostało jeszcze zbudowane. Miasto, o którym mówi psalmista Dawid, jest ciągle w budowie. Budulcem używanym przez Boga nie są martwe kamienie, lecz kamienie żywe, o których mówi święty Piotr, apostoł, w pierwszym swoim liście, w 2 rozdziale, w wersecie 5. I wy sami, jak żywe kamienie, jesteście budowani w dom duchowy. Stanowicie święte kapłaństwo, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Miasto to jest świątynią Boga żywego. Dlatego też czytamy w Objawieniu w 21 rozdziale, w wersecie 22. Lecz świątyni w nim nie widziałem, bo jego świątynią jest Pan Bóg Wszechmogący oraz Baranek. Co jednak oznacza, że jesteśmy częścią tej budowy. Pamiętaj, chrześcijaninie, że jeśli wierzysz, jeśli żyjesz duchowo, to ty jesteś świątynią Bożą. Dlatego też święty Paweł Apostoł w pierwszym liście do Koryntian w 3 rozdziale, w wersecie 17 śmiało pisał: a jeśli ktoś niszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg, bo świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. A wy nią jesteście. Kościół, społeczność wywołanych, świętych Bożych, jest świątynią Pańską. Ale to miasto jest teraz w budowie. Kamienie są wycinane ze wzgórz przez ręce tych, którzy głoszą prawdę Ewangelii. Następnie są obciosywane, abyśmy my byli częścią tej wiecznej budowli. W rękach wielkiego budowniczego jest wiele kamieni i żadne nie wypadnie z jego ręki. I każde, które on wybrał i przeznaczy, będzie albo jest już częścią wznoszonej świątyni. Jest to zatem, tak jak czytamy, Jeruzalem pięknie budowane jak miasto, w jedną całość zespolone. I to ta budowla ma swój fundament. Tym fundamentem jest Chrystus Pan. Dlatego apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 3 rozdziale, w wersecie 11 mówi: nikt bowiem nie może położyć innego fundamentu niż ten, który jest położony, którym jest Jezus Chrystus. Kiedy bowiem fundament jest położony, buduje się ściany, a ciężar ścian utrzymywany jest przez fundament. I Chrystus dał nam ten fundament. On jest fundamentem, ale też mówi, że fundamentem jest nauka apostołów i proroków. Jest nauka Starego i Nowego Testamentu. I na tym fundamencie buduje się Kościół Boży. I nie jest możliwe, żeby ten fundament się rozrastał. Ani w lewo, ani w prawo. Ani do przodu, ani do tyłu. Plan Bożego miasta został określony, wyznaczony i jest objęty i jasno nam pokazany w Piśmie Świętym Starego i Nowego Fundamentu. A gmach tej świątyni budowany jest z żywych, wierzących, z chrześcijan. I w związku z tym ta budowla jest duchowa, nie zaś cielesna. Ale idźmy dalej. Gdzie możemy być zbudowani? O jakim Jeruzalemie mówię? Psalmista mówi: Jeruzalem, pięknie budowane jak miasto. Zważ, że psalmista nie mówi o budowanym mieście, lecz jak miasto. Mury zbudowane w Jerozolimie ziemskiej były miastem widzialnym. I tak jak wszystko, co widzialne, były zniszczone. Ale mury Jeruzalem niebiańskiego budują się jako miasto, gdyż ci, którzy do niego wchodzą, są żywymi kamieniami i ta budowla ciągle rośnie w góry. I przez budowanie Bóg pokazuje nam, że proces trwa. Pokazuje nam konstrukcję, spójność i konieczność pracy, albowiem miasto jest rozumiane przez ludzi, którzy tam mieszkają. A mówiąc buduje, pokazuje nam, że miał na myśli miasto. A ponieważ budynek duchowy ma pewne podobieństwo do budynku cielesnego i rozumiemy, czym jest miasto i czym jest budowla, bo żyjemy często w miastach i widzieliśmy różne budowle, dlatego Bóg, chcąc nam pokazać tą prawdę obrazowo, mówi: budowane jak miasto. Pozwól, drogi przyjacielu, następującym słowom usunąć wszelkie wątpliwości, że nie powinniśmy cieleśnie rozumieć tych słów. Posłuchaj, w jedną całość zespolony. Kościół jest zespolony w jedność z Chrystusem, tak jak nigdy nie było zespolone żadne ludzkie miasto. Kościół jest jedno, dlatego święty Paweł Apostoł w liście do Galacjan w 3 rozdziale w 28 wersecie mówi: nie ma Żyda, ani Greka, nie ma niewolnika, ani wolnego, nie ma mężczyzny, ani kobiety. Wszyscy bowiem jedno jesteście w Chrystusie Jezusie. Żywe kamienie tego miasta zespolone są przez miłość. Ta jedność jest tak wielka, że apostoł Paweł stwierdza w 1 liście do Koryntian w 12 rozdziale w wersecie 27. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusa, a z osobna członkami. To miasto ma udział w Bożej jedności, stabilności i niezmienności. W nim najlepiej widać, że modlitwa Chrystusowa została wysłuchana. A nie jestem już na świecie, modlił się Jezus w Getsemanie. Ale oni są na świecie, a ja idę do Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj w Twoim imieniu tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak i my. W Kościele Pana Jezusa Chrystusa jest jedność. Jedność wiary, jedność nadziei, jedność miłości. Dalej zaś czytam, bo tam wstępują pokolenia Pana do świadectwa Izraela, aby wysławiać imię Pan. I znów widzimy Kościół pielgrzymujący, Kościół, który wznosi się do nieba. Tam właśnie wstępują pokolenia Pana. A kim są te pokolenia? To Boża własność. To obywatele Rzeczpospolitej Niebiańskiej. To są ci, którzy wyznają za apostołem Pawłem słowami i czynami prawdę zapisaną w liście do Filipian w 3 rozdziale, w wersecie 20. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. A plemion wstępujących jest 12, tak jak plemion Izraela i tak jak 12 jest apostołów Baranka. Plemion fizycznego Izraela było 12. Między nimi byli ludzie dobrzy i ludzie źli. Źli ukrzyżowali naszego Pana, dobrzy rozpoznali Pana. Kiedy więc tutaj mówi do nas psalmist, bo tam wstępują pokolenia, nie chcę, abyś rozumiał, że chodzi o tych 12 pokoleń fizycznego Izraela, więc dodaję pokolenia Pana. A jakie są te pokolenia Pana? To są ci, którzy zawierzają i zmierzają do świadectwa Izraela. Słuchajcie, przyjaciele, co to znaczy. Świadectwo dla Izraela. To znaczy, że nie może być to świadectwo znikome, ale że ma być to świadectwo świadomej wiary, że jest to Izrael Boży, lud, w którym nie ma zdrady i podstępu. Zapewne pamiętamy wszyscy, co powiedział nasz Pan, kiedy ujrzał Natanaela w Ewangelii Jana w 1 rozdziale w wersecie 47. Oto prawdziwie Izraelita, w którym nie ma podstępu. Jeśli więc jesteś prawdziwym Izraelitą, w którym nie ma podstępu, to idziesz z Kościołem do Jeruzalem. Dlaczego oni idą w górę? Dlaczego tam zmierzają? Aby wysławiać imię Jahwe. Nie można było bardziej szlachetnie wyrazić cel. Lud Boży idzie po to, żeby uwielbiać swojego Boga, który, jak to pięknie pisze apostoł Paweł w liście do Efezjan w 1 rozdziale, w wersecie 5 i 6 oraz 12, przeznaczył nas dla siebie ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa według upodobania swojej woli, dla uwielbienia chwały swojej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym, abyśmy istnieli dla uwielbienia Jego chwały, my, którzy wcześniej położyliśmy nadzieję w Chrystusie. Pokolenia Pana są Jego własnością i zmierzają do świadectwa Izraela. I celem ich życia jest uwielbienie Boga w Trójcy Jedynego. Dalej w wersecie 5 czytamy: tam bowiem są postawione trony sądu, trony domu Dawida. Czy nie jest to wspaniałe, że w Jeruzalem są postawione trony sądu, trony domu Dawida? O, gdybyśmy to zrozumieli, jaką władzę od Boga otrzymał Kościół. Gdybyśmy wreszcie zrozumieli, że Kościół sprawuje tutaj na ziemi sądy, że Bóg przekazał Kościołowi władzę klucz. Pamiętaj, przyjacielu, o słowach, które Chrystus Pan wypowiada do świętego Piotra, apostoła w Ewangelii Mateusza w rozdziale 16, wersecie 19. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie. A cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Posłuchaj, żeby nie było wątpliwości, że te słowa dotyczą Kościoła. Co Pan mówi w Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale, w wersecie też 18. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane i w niebie. A cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Kościół ma wielką władzę. Władza ta sprawowana jest przez głoszenie Ewangelii, sprawowanie sakramentów oraz właściwą dyscyplinę kościelną. Dlatego też Pan w Ewangelii świętego Jana w 3 rozdziale, w wersecie 19 mówi: a potępienie polega na tym, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie umiłowali ciemność bardziej niż światłość, bo ich uczynki były złe. Zwiastujmy Ewangelię. W ten sposób następuje rozdział tego, co Boże, od tego, co diabelskie. W ten sposób następuje sąd. Jako Kościół, jako chrześcijanie siedzimy bowiem na tronach sądu, na tronach domu Dawidowego, gdyż to potomek Dawida. Jezus Chrystus osądzi wszystko, a my wraz z Nim, jak obiecał to chociażby w Księdze Objawienia w 3 rozdziale, w wersetach od 21 do 22. Temu, kto zwycięży, dam zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim Ojcem na Jego tronie. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do Kościoła. Duch mówi bowiem, że Chrystus dał zwycięstwo Kościołowi i z Nim będziemy razem królować i razem sądzić. Pamiętaj, że Chrystus w Ewangelii Mateusza w 19 rozdziale, w wersecie 22, wypowiada słowa do swoich apostołów. Zaprawdę powiadam wam, że przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie swojej chwały i wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie na 12 tronach, sądząc 12 pokoleń Izraela. Ale gdzie są dzisiaj te trony sądu. Jeśli chcesz wiedzieć, otwórz księgę proroka Izajasza na rozdziale 66 i przeczytajmy werset pierwszy. Tak mówi Pan, niebo jest moim tronem, a ziemia podnóżkiem moich stóp. Gdzie więc będzie ten dom, który mi zbudujecie? Gdzie będzie miejsce mego odpoczynku? I właśnie w niebie sąd się odbywa, a w nim jest Chrystus, który jest głową Kościoła, który zasiadł już w niebie i z którym razem stanowimy jedno, gdyż On wszystko zebrał w jedno, i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. Skoro tam jest nasza głowa, to i tam jest reszta ciała. Oczywiście dzisiaj duchowo tam jesteśmy, ale w duchu jesteśmy jedni z naszym Panem i Bogiem. Psalmista zaś w wersecie 6 szybko dodaje: proście o pokój dla Jeruzalem. Niech się szczęści tym, którzy Cię miłują. Skoro siedzisz na tronie, skoro masz władzę sądzenia, ograniczoną co prawda przez Słowo Boże, ale nasza wola jest poddana Słowu, to proś o pokój dla Jeruzalem. I nie chodzi o miasto na ziemi, lecz o Kościół. Spotkałem w swoim życiu ludzi, którzy mówili, że modlą się tylko o ziemską Jerozolimę, a nie modlą się o chrzcie. Ale to nie tak. Mamy pamiętać o tej Jerozolimie niebiańskiej, o tym mistycznym ciele Chrystusa, o Kościele. Pamiętajmy o Jego losie. Nie może bowiem być tak, że nie obchodzi nas los innych świętych, naszych braci i sióstr w Chrystusie. Proście o pokój dla Jeruzalem. I mamy prosić, mamy zabiegać, mamy być w tym czynni, mamy być tymi, którzy miłują Jerozolimę, bo są jej obywatelami, są jej kamieniami, są jej żywą częścią. W końcu Pan w Ewangelii Jana w 13 rozdziale, w wersetach od 34 do 35 mówi: daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem, abyście i wy wzajemnie się miłowali. Potem wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłować. Jeśli jesteś w Jerozolimie, jeśli to jest twoje przeznaczenie, miejsce, ojczyzna, to kochasz współobywateli, mieszkańców tego miasta. I dlatego apostoł Jan w pierwszym swoim liście, w 3 rozdziale, w wersetach od 16 do 19 śmiało pisze: po tym poznaliśmy miłość Boga, że On oddał za nas swoje życie. My również powinniśmy oddawać życie za braci. A kto miałby majątności tego świata i widziałby swego brata w potrzebie, a zamknąłby przed nim swoje serce, jakże może mieszkać w nim miłość Boga? Moje dzieci, nie miłujmy słowem ani językiem, ale uczynkiem i prawdą. Potem poznamy, że jesteśmy z prawdy, i uspokoimy przed Nim nasze serca. Zważcie, kochani, że za współobywateli mamy być w stanie oddać swoje życie, tak jak Chrystus oddał za Jerozolimę swoje życie, za niebiańską Jerozolimę. I nie chodzi o to, że mamy od razu iść na szafot, ale oddajmy parę godzin, żeby kogoś spotkać, żeby zaopiekować się bratem albo siostrą, którzy tej pomocy potrzebują, a czasami, żeby po prostu ze sobą pobyć i podnieść jeden drugiego na duchu. I zauważ, że ci, którzy kochają Jeruzalem, spotykają się z błogosławieństwem. Niech się szczęści tym, śpiewa psalmista, którzy Cię miłują. Niech się szczęści, niech Bóg błogosławi, bo Bóg błogosławi swój Kościół, gdy ten żyje w jedności, braterstwie, miłości, i w Duchu Chrystusowym wspiera jeden drugiego. W Kościół, który wierzy w Bożą miłość, w Boże obietnice. Kościół, który słyszał słowa, które Chrystus wypowiada w Ewangelii Mateusza 10:42, a kto poda jednemu z tych małych choćby kubek zimnej wody w imię ucznia, zaprawdę powiadam wam, nie stracił swojej nagrody. I miłość do prawdziwego Kościoła jest jednym z ważnych kryteriów opisujących naszą wiarę. Miłość, braterstwo, poświęcenie. Pamiętajmy, że w czasie sądu ostatecznego, jak czytamy w Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale, w 40 wersecie padnie takie pytanie, takie zdanie. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Cokolwiek. Kiedy wspomagasz brata, siostrę, wspomagasz Chrystusa. I myślę, że każdy z nas chętnie by mu pomógł, o niego się zaopiekował, zatroszczył, zaprosił na obiad, posprzątał je w jego w domu. I to jest też częścią losu Jeruzalem niebiańskiego. Częścią DNA, gdzie jest wzajemna miłość i szacunek. W końcu pamiętajmy o słowach, które są w liście do Rzymian w 8 rozdziale, w wersecie 29. Tych bowiem, których on przedtem znał, tych też przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu jego syna, żeby on był pierworodny między wieloma braćmi. Tak, to prawda. Chrystus jest pierworodnym, ma wielu braci, a my mamy być jego obrazem, jego podobieństwem i mamy tak miłować jeden drugiego, jak on umiłował nas, aż do śmierci. Więc zabiegamy o dobro. Więc nie dziwi nas werset 7 tego psalmu, wyśpiewany przez króla Dawida. Niech będzie pokój w twoich murach i spokój w twoich pałacach. Jeruzalem jest obdarzone pokojem, gdyż została pojednana z Bogiem. Jeruzalem wierzy w słowa apostoła Pawła zapisane w liście do Rzymian 5:1. Będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę, mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jeruzalem jest miastem pokoju, żyjącym w pokoju, braterstwie i oczekiwaniu na drugie przyjście naszego Pana. Dalej nasz psalmista mówi o braterskiej miłości. Mówi wyraźnie w wersecie 8. Ze względu na moich braci i dla moich przyjaciół będę teraz ci życzył pokoju. Ze względu na moich braci będę życzył ci pokoju. Póki co, tutaj na ziemi obywatele Jerozolimy Niebiańskiej są tłamszeni i żyją czasami w trudnych warunkach. Życie ich jest pełne prób, które przechodzą na tym świecie, doświadczają od tego świata nienawiści i odrzucenia. I dlatego zabiegamy i życzymy pokoju, modlimy się i wspomagamy świętych w potrzebach. Pamiętamy o słowach Chrystusa, które są zapisane w Ewangelii świętego Jana Apostoła w 15 rozdziale, w wersetach od 19 do 21. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby, co jest jego, ponieważ jednak nie jesteście ze świata, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego świat was nienawidzi. Przypomnijcie sobie słowo, które wam powiedziałem. Sługa nie jest większy od swego Pana. Jeśli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeśli moje słowa zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale będą wam to wszystko czynić z powodu mego imienia, bo nie znają tego, który mnie posłał. Póki Pan nie przyjdzie, będziemy tu doświadczali właśnie prześladowań, odrzucenia, bo nie jesteśmy z tego świata i nie jesteśmy z ziemskiej Jerozolimy, ale z niebiańskiej. I będziemy jeden o drugiego zabiegać i pokazywać miłość do Boga i do ludzi. A miłość do ludzi polega na głoszeniu Chrystusa i ustawicznym posługiwaniu i wzywaniu do upamiętania się i przyjęcia daru zbawienia. I pamiętajmy, że jeśli głosimy Ewangelię, to nie mamy się czym chlubić, bo jest to obowiązek nałożony na Kościół. Ale biada nam, gdybyśmy Ewangelii nie głosili. A wszystko to czynimy, jak pisze pięknie psalmista w wersecie 9, ze względu na dom Pana. Ze względu na dom Pana wszystko czynimy i chwalimy Boga. Ze względu na dom Pana, śpiewa psalmista, naszego Boga będę zabiegał o Twoje dobro. Właściwa motywacja jest czymś istotnym. Zwróć uwagę, że ze względu na dom Pana, na dom Boga będzie on zabiegał o dobro Jeruzalem. Nie ze względu na siebie, nie ze względu na innych ludzi, nie ze względu na coś innego, ale ze względu na Chrystusa Pana. I wszystko, co czynimy jako ludzie wierzący, powinniśmy czynić ze względu na Pana Boga, który jest Panem swojej świątyni Kościoła. To ze względu na dom Pana, naszego Boga, Kościół, ze względu na świętych, pielgrzymów mamy pracować, mamy modlić się, mamy wspomagać Kościół, mamy posługiwać jeden drugiemu, tak jak przystało na obywateli nieba. Zostaliśmy bardzo wywyższeni w Jezusie Chrystusie. I już dzisiaj mamy dostęp do nieba za Jego pośrednictwem. I niech nasze życie będzie pełne słowa Chrystusa. Niechaj psalmy będą wyśpiewywane w naszych kościołach, ale niech te psalmy będą też widoczne w naszych umysłach i postępowaniu. I niech słowo Chrystusa mieszka w nas obficie, ze wszelką mądrością, nauczajmy i napominajmy się wzajemnie przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, z wdzięcznością śpiewając w naszych sercach Pan. Niech to wszystko dzieje się w pokoju, ze względu na święte imię naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen.